aktualności Radia Watykańskiego. Beata Zajączkowska.
Papież zachęcał na audiencji generalnej do wspaniałomyślnego dzielenia się otrzymanymi darami. Franciszek potwierdził wszystkie papieskie wydarzenia Roku Wiary zaplanowane jeszcze przez Benedykta XVI. Francja masowo protestuje przeciwko pseudomałżeństwom. 24 kwietnia zapraszam na wieczorny serwis z Watykanu. Chrześcijanin, który zamyka się w sobie i ukrywa dary otrzymane od Boga, nie jest chrześcijaninem, mówił Ojciec Święty w czasie audiencji generalnej. W improwizowanym dialogu z młodzieżą zachęcił ją do sięgania po wielkie ideały.
Was, którzy jesteście na początku drogi życia, pytam, czy pomyśleliście o talentach, które dał wam Bóg? Czy pomyśleliście, jak służyć nimi innym? Nie zakopujcie talentów. Zainwestujcie je w wielkie ideały. Te ideały, które poszerzają serce, które sprawiają, że wasze talenty wydadzą owoc. Życie nie zostało nam dane po to, byśmy go zazdrośnie strzegli dla nas samych, lecz byśmy je dawali. Drodzy młodzi, miejcie wielkie serce, nie lękajcie się marzyć o wielkich rzeczach.
Pozdrawiając Polaków, papież nawiązał do uroczystości świętego Wojciecha, biskupa i męczennika.
Dziękując Bogu za dar wiary, którą ten święty przyniósł na polską ziemię i potwierdził ofiarą krwi, polecam jego opiece Kościół w Polsce. Niech ten zasiew, który przez wieki wydał obfite owoce świętości, nadal wzrasta w sercach wszystkich Polaków. Z serca wam błogosławię.
W najbliższą niedzielę papież udzieli sakramentu bierzmowania grupie młodzieży. Tydzień później odprawi mszę z okazji Dnia Bractw i Pobożności Ludowej. Franciszek potwierdził wszystkie wydarzenia związane z Rokiem Wiary zaplanowane jeszcze przez Benedykta XVI. Swój akces do udziału w watykańskim spotkaniu zgłosiło już ponad 70 tysięcy osób, które w tym roku przystąpią do sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej. Franciszek udzieli tego sakramentu 44 osobom. Liczba ta może wzrosnąć, jeśli do Watykanu uda się dotrzeć dwojgu młodych z Haiti. Najstarszy z bierzmowanych ma 55 lat i pochodzi z Republiki Zielonego Przylądka, mówi arcybiskup Rino Fisichella.
Każde z tych wydarzeń poprzedzi symboliczna procesja. Przejdzie ona od obelisku na placu przed Bazyliką Watykańską do grobu świętego Piotra i właśnie w tym miejscu odmówione zostanie wyznanie wiary. Będzie to krótka katecheza, przypominająca znaczenie miejsc, w których się znajdujemy i ich znaczenie dla naszej wiary.
Arcybiskup Fisichella poinformował też, że trwają ostatnie przygotowania do adoracji eucharystycznej, która odbędzie się 2 czerwca równocześnie na całym świecie z okazji Bożego Ciała. We Francji niesłabnie oburzenie wokół pseudomałżeństw zaaprobowanych wczoraj przez Zgromadzenie Narodowe. Ze względu na bardzo radykalne zapisy pozwalające na adopcję czy wręcz płodzenie dzieci dla par homoseksualnych, 56% Francuzów nie zgadzało się na nowe prawo w takiej postaci. Oburzają się również merowie i urzędnicy stanu cywilnego. Wbrew wcześniejszym deklaracjom prezydenta Hollande'a nie będą się oni mogli powoływać na klauzulę sumienia, by odmówić udziału w zawarciu tzw. małżeństw homoseksualnych. W 2500 merostw nie ma ani jednego urzędnika, który byłby gotowy zatwierdzić taki związek.
Francuzi nie ukrywają swojego oburzenia. Ubiegłej nocy pod Zgromadzeniem Narodowym protestował kilkutysięczny tłum. Doszło też do starć z policją. Na 5 i 26 maja zapowiedziano kolejne wielkie demonstracje w centrum Paryża. Powoli rodzi się też nowy ruch społeczny. Są to młodzi ludzie, którzy gromadzą się w umówionych miejscach na wieczornych czuwaniach. Pozostają w ciszy, śpiewają bądź czytają poezję i w ten sposób wyrażają swoją dezaprobatę dla manipulacji małżeństwem i rodziną. W Paryżu było ich wczoraj 5000, w innych miastach Francji ponad 100 tysięcy.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Magazyn Radia Watykańskiego.
Witam bardzo serdecznie naszych słuchaczy. Od minionej niedzieli, zwanej Niedzielą Dobrego Pasterza, przeżywamy tydzień modlitw o powołania do służby w Kościele. O głosie pasterza, istocie powołania i o zapachu owiec z księdzem biskupem Markiem Solarczykiem, krajowym delegatem Konferencji Episkopatu Polski do spraw powołań, rozmawia Paweł Kęska. Audycja została przygotowana przez Rozgłośnię Diecezji Warszawsko-Praskiej, Radio Warszawa. Przed mikrofonem ksiądz Leszek Gęsiak. Zapraszam serdecznie na nasz magazyn.
W Ewangelii Świętego Jana Pan Jezus mówi o tym, że moje owce słuchają mojego głosu, a ja znam je. Kiedy ksiądz biskup usłyszał ten głos pasterza?
Biorąc pod uwagę kapłaństwo, tak. To bez wątpienia to był gdzieś końcówka mojej edukacji w ramach szkoły średniej, czyli technikum samochodowym. Już pojawiły się pewne refleksje na temat tego, co dalej. Ale również w moim życiu było wtedy bardzo ważne wydarzenie, mianowicie uczestniczyłem w kursie lektorskim tutaj warszawskim, prowadzonym przez księdza Wiesława Kądzielę przy seminarium warszawskim. To był również czas, gdzie w moim życiu i w doświadczeniu parafialnym pojawili się tacy kapłani, którzy zaintrygowali sobą i pokazali, że kapłaństwo może być rzeczywiście czymś porywającym, czymś, co daje tak niesamowitą radość, chociaż jest związane z wielkim poświęceniem, bez wątpienia również. A taki pierwszy, bardziej formalny i publiczny moment to było Boże Ciało 86 roku, kiedy już zdałem maturę, kiedy wróciliśmy do domu i moi rodzice, a szczególnie tata, mówi: no, synu, zdałeś maturę, co dalej? No i wtedy ja powiedziałem, że zamierzam wstąpić do seminarium. No i tak na swój sposób, tak się to właśnie zaczęło.
Papież Franciszek w Wielki Czwartek powiedział do księży: tak, bądźcie pasterzami pachnącymi jak owce, aby można było to odczuć, pasterzami pośród swojej trzody i rybakami ludzi. I ja myślę, że inaczej to usłyszeli wierni, a inaczej to usłyszeli właśnie kapłani. Jak pachną owce?
No, żeby się o tym przekonać, trzeba po pierwsze pozwolić im, żeby one podeszły. Używając może takiego znowu pewnego obrazu właśnie stada owiec, pasterz to jest ten, który jak widzi tą słabą, to ją bierze na ramiona i ją niesie i wtedy bez wątpienia jej zapach na nim zostaje. To jest również ten, który idzie, szuka zagubionej i tam również dochodzi do tego bardzo osobistego takiego kontaktu, relacji. I myślę, że w tym obrazie generalnie rzecz biorąc, dla mnie bynajmniej, to jest taki bardzo oczywisty znak. Zresztą cała ta homilia z mszy krzyżma niesamowicie mnie tak uradowała, bo papież tak piękny i cudowny i bezpośredni, właściwy dla siebie sposób wyraził to, co ja gdzieś noszę w sobie, a on to ujął tak syntetycznie. Mianowicie, wracając do tego zapachu owiec, trzeba uczestniczyć w ich życiu, trzeba znać ich troski, trzeba również umieć czytać ich zachowania. Ja miałem to szczęście w mojej posłudze kapłańskiej, że rzeczywiście obok mnie jest zawsze bardzo wielu ludzi, którzy od wielu lat są, którzy również jak są nawet od niedawna, to gdzieś stają z otwartością, zaufaniem. Ja staram się ich dostrzec. Mam świadomość, że nie zawsze mi się to udaje tak, jakbym ja chciał, tym bardziej tak jak Pan Bóg, ale bez wątpienia próbuję.
Ksiądz biskup sam powiedział o tym momencie, ale jest taki moment, kiedy owca staje się pasterzem, prawda? Papież Benedykt XVI na 50. Światowy Dzień Modlitwy o Powołania takie słowa do nas kieruje. Sprawa wystarczającej liczby kapłanów dotyka z bliska wszystkich wierzących. Nie tylko dlatego, że od powołań zależy religijna przyszłość społeczeństwa chrześcijańskiego, lecz także dlatego, że sprawa ta jest precyzyjnym znakiem żywotności wiary i miłości poszczególnych wspólnot parafialnych i diecezjalnych. Pomówmy teraz o tych powołaniach.
Bez wątpienia, jeżeli mówimy o ilości osób, które się zgłaszają do seminarium, ja specjalnie to zaakcentowałem, bez wątpienia jest to trochę mniej niż bywało wcześniej. Może w porównaniu z rokiem 87, bo znalazłem takie informacje, gdzie był tak naprawdę szczyt tych, którzy się zgłosili, gdzie było w seminariach około 9 tysięcy alumnów. Obecnie mamy około 3 tysięcy. Oczywiście żartobliwie mogę powiedzieć, wtedy ja też byłem w seminarium, nie dziwne, wyszedłem i dlatego jest mniej. tych, którzy się zgłaszają, jest mniej. Co ma na to wpływ? Ksiądz Marek Dziewiecki, krajowy duszpasterz powołań, on z wielkim uporem walczy z określeniem kryzys powołań, bo on ciągle powtarza, że gdybyśmy mówili o kryzysie powołań, to musielibyśmy powiedzieć, że to jest kryzys Pana Boga, który przestał powoływać. Pan Bóg nieustająco powołuje. Jeżeli już mówimy o jakimś kryzysie, to może jest kryzys tych, którzy są powoływani i tych, którzy formują. Co ma na to wpływ? Tych czynników jest bardzo wiele. Na pewno mówimy o kwestiach demograficznych, na pewno mówimy o pewnej kulturze, która jest gdzieś wokół nas. Bez wątpienia mówimy również o, ostatecznie rzecz biorąc, o pewnej umiejętności odkrycia i odczytania gdzieś przez współczesnego młodego człowieka tego, co jest miejscem i rolą Pana Boga w jego życiu, tym bardziej wtedy, kiedy ma stanąć i powiedzieć, no dobrze, to ja daję całego siebie. To orędzie papieża Benedykta też zwraca uwagę, że ten, który ma podjąć to powołanie, to jest ten, który rzeczywiście gdzieś zaczyna od tej osobistej swojej relacji z Panem Bogiem, a potem ma się zgodzić i ma być gotowy na to, że rzeczywiście powierza swoją wolę Jemu, Jego przyjmuje jako jedyną, nawet nie najważniejszą, ale jedyną wartość swojego życia i daje się Jemu prowadzić. I myślę, że to są te czynniki, które tylko pokazują, jak jest to niesamowicie wymagające, skomplikowane. Zaczynając od wielkiego dzieła wychowania młodego człowieka, tutaj odwołam się do wspominanych przez księdza Marka Dziewieckiego takich rozróżnień, który mówi, że tak naprawdę możemy mówić o trzech powołaniach. Pierwsze to jest powołanie do człowieczeństwa. Drugie to jest powołanie do świętości, a więc można powiedzieć do świętego człowieczeństwa, żeby rzeczywiście w tym człowieczeństwie była ta tajemnica Boga, Jego życia, Jego obecności rozwinięta. A trzecie to jest to szczegółowe powołanie do małżeństwa, do kapłaństwa czy do życia konsekrowanego. To trzecie szczegółowe będzie miało bardzo trudną realizację, jeżeli te dwa pierwsze nie będą dojrzałe, nie będą silne. Ja tu jeszcze tylko pozwolę sobie na taką dygresję. Kiedy byłem wicerektorem seminarium, jedna z moich wychowanek, absolwentek mojego liceum, wspominała tak, mówi: księże Marku, może byście zrobili chociaż takie dwusemestralne przygotowanie dla kandydatów do małżeństwa, bo macie 6 lat dla tych do kapłaństwa, a jak patrzę na tych, którzy są obok i rozważam potencjalnie, czy mogli być kandydatami na moich mężów, czy ojców naszych dzieci, to widzę problem, że oni potrzebowaliby również takiego przygotowania.
Dużo się zmienia, też myślę o tych słowach Benedykta XVI w tym kontekście, że też te wspólnoty wierzących w Polsce może się zmniejszają, natomiast coraz więcej osób korzysta z sakramentów, czyli ta wiara jest coraz mocniejsza, może coraz intensywniej przeżywana. Kto dziś idzie do seminarium?
Biorąc uwagę doświadczenia naszej diecezji, to ogromna większość to są maturzyści. A więc to nie jest sytuacja tych, którzy gdzieś dopiero po jakichś przeżyciach, doświadczeniach swojego życia, chociaż tacy też się zdarzają, fantastycznie się rozwijają w swoim powołaniu, wchodzą w to, co jest doświadczeniem, ale patrząc na naszą diecezję, to są zdecydowanie maturzyści, a więc ci młodzi ludzie, którzy idą naprawdę bardzo różnymi drogami do tej decyzji, gdzie próbują odczytać i odkryć, że rzeczywiście ich powołaniem jest powołanie w kapłaństwie Chrystusa. Znowu odwołując się może do homilii papieża Franciszka z Wielkiego Czwartku. On cudownie to zaznaczył, mówiąc o istocie tego powołania, mówiąc o konieczności wychodzenia z namaszczeniem, wychodzenia z Ewangelią i wychodzenia z siebie. Nie mają tego czynić swoją siłą, ale mocą sakramentu. I oby tego nigdy nie zapomnieli.
Jakie diecezje w Polsce są najbardziej płodne, jeśli chodzi o powołania kapłańskie?
Czy biorąc pod uwagę ilość seminarzystów, no to bez wątpienia jest to Tarnów. Tarnów nieprzerwanie od wielu lat wiedzie prym. To jest oczywiście również i Warszawa, to jest chyba również i Przemyśl, o ile dobrze pamiętam. Teraz nie potrafię szczegółowo z głowy wspomnieć, ale na pewno te trzy diecezje, które przed chwilą wspomniałem.
Jeszcze jeden cytat z papieża Benedykta XVI. Drodzy młodzi, nie lękajcie się pójść za nim i podążać wymagającymi, odważnymi drogami miłości oraz ofiarnego zaangażowania. Wtedy będziecie szczęśliwi. O tym szczęściu kapłana kilka słów, księże biskupie.
Jeden z naszych kapłanów zwykł przywoływać taką definicję, że szczęście jest to produkt uboczny dobrze spełnionego obowiązku. W to jest wpisane. Z jednej strony właśnie to, że nie da się osiągnąć tego w rozumieniu takim usiądę i jakoś to będzie. Jest to związane z takim oddaniem, zaangażowaniem. Myślę, że to jest również doświadczenie tych, którzy przeżywają swoje małżeństwa, rodziny. Można być zmęczonym, można być wyczerpanym, ale można mieć w swoim sercu szczęście, wiedząc, że to, o co chodzi, to, co człowiek niesie w swoim życiu, to czemu się poświęca, po pierwsze ma sens, rzeczywiście to się rozwija, to wzrasta. A nawiązując do tych słów papieża, nie lękajcie się, mogę powiedzieć tak, kiedy ja w 86 roku decydowałem się pójść do seminarium, moje spojrzenie na kapłaństwo i wymagania z tym związane bez wątpienia były inne niż jest teraz. Nie chcę powiedzieć, że gdybym wówczas wiedział, co to będzie, to może bym się nie zdecydował, wręcz odwrotnie. Ale bez wątpienia może miałbym więcej lęku. Mam wrażenie, że to jest również i takie zawołanie i taka zachęta. Różne obawy, różne wątpliwości, pytania mogą się w sposób naturalny pojawić, a któż ich nie ma. Ja niejednokrotnie z narzeczonymi rozmawiałem na kilka dni przed ślubem i co się wtedy dzieje w głowach. Ale jednocześnie, kiedy się pojawia właśnie takie głębokie przekonanie, nie mówię oczywiście tylko o sobie w tym momencie, ale każdego, kto wchodzi w taką decyzję, że ja wchodzę z tą szczerością, z tą ufnością i z tym przekonaniem, że to jest Boże dzieło. Ja powierzam Mu swoje życie i będę starał się jak najlepiej z Nim współpracować. To będzie Jego mocą trwało, a nie moimi zdolnościami tylko.
Papież Franciszek Wielki Czwartek powiedział też takie słowa. Drodzy wierni, bądźcie blisko waszych kapłanów z miłością i modlitwą, aby zawsze byli pasterzami według serca Bożego. Jakie są troski kapłańskie i biskupie? Za co ci wierni mają się modlić? O co mają się modlić?
Panie redaktorze, moi drodzy słuchacze, spójrzmy na to troszeczkę może nie w kategoriach tylko ludzkich jakichś wyobrażeń, ale pewnej tajemnicy ducha. Jeżeli przyjmiemy, że my jesteśmy wpisani w niesamowite duchowe oddziaływanie, ci, którzy wchodzą z kapłaństwem Chrystusa w to, co niesie ze sobą świat, siłą rzeczy muszą nieść właśnie tę moc Bożego kapłaństwa, ale jednocześnie oni są nieustająco wystawieni na działanie złego ducha. I to, co tutaj zostało zaznaczone, ja przede wszystkim odczytuję jako to towarzyszenie duchowe, towarzyszenie modlitwy. Nie mam żadnej wątpliwości, że biorąc pod uwagę moje doświadczenie kapłańskie, tym bardziej biskupie, ja w swojej posłudze mogę posługiwać się takimi, a nie innymi jakimiś przymiotami, charyzmatami, również i pewną siłą i wytrzymałością fizyczną, tak to nazwijmy, właśnie dlatego, że za mną idzie ogromna modlitwa ogromnej rzeszy ludzi. Tych, którzy mają świadomość, tutaj jest Marek Solarczyk, ale i tych, którzy po prostu się modlą za kapłanów, czy tak jak w każdej Eucharystii modlą się za biskupów, a ja otrzymuję tę moc, już nie mówiąc o ogromnej ofierze cierpienia, poświęcenia, która też płynie od ogromnej ilości ludzi chorych. To jest pewien dar, który ja naprawdę nieustająco noszę w sobie i wdzięczność za ten dar i staram się odpowiadać swoją modlitwą, dziękując za to, a tym bardziej wykorzystać jak najlepiej te dary. Rozwijając ten wątek, no właśnie, żeby potrafili być przy tych, którzy przeżywają swoje kapłaństwo, również i w takiej formule przyjaźni, formule życzliwości, nawet i wtedy, kiedy to, co chcą przekazać, wcale nie jest może proste, przyjemne i wygodne. Ja tu niejednokrotnie na Pradze, będąc jako wikariusz czy proboszcz, spotykałem różnych ludzi, którzy na przykład mówili tak, a księża to. No i się pojawił cały taki bardzo mocny wykład. Kiedy ja mówię, zaraz, ale przecież ja też jestem księdzem. Nie, ksiądz Marek to zupełnie inna sprawa. I myślę, że w to jest wpisany taki element, że jeżeli właśnie człowiek gdzieś jest blisko pewnych spraw księdza, kapłana, to on zupełnie na różne inne rzeczy patrzy. Nie mam na myśli tego, że patrzy z klapkami na oczach, tylko rzeczywiście patrzy tak bardzo realnie. Zakończę tylko ten wątek. Byłem ostatnio na bierzmowaniu z jednej parafii, potem była agapa dla nowobierzmowanych, dla rodziców. Stoimy, rozmawiamy, no i jak zacząłem wymieniać różne rzeczy, w których będę uczestniczył w następnych dniach, to jedna z pań z taką bardzo poważną miną mówi, ojeju, a ja myślałam, że wy to tylko siedzicie i się modlicie. Ja mówię, też, przede wszystkim, ale jak widać, nie tylko. No i myślę, że to też jest nawet takie spotkanie i taka wymiana informacji sprawiająca to, że taki człowiek jest bliżej swojego księdza i biskupa.
Moim gościem był dziś krajowy delegat Konferencji Episkopatu Polski do spraw powołań, ksiądz biskup Marek Solarczyk. Dziękuję bardzo.
Dziękuję, pozdrawiam serdecznie. Niech Pan Bóg błogosławi.
Z księdzem biskupem Markiem Solarczykiem, krajowym delegatem Konferencji Episkopatu Polski do spraw powołań, rozmawiał Paweł Kęska. To już wszystko na dzisiaj. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia już jutro.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.